Strefa komentarzy.
Dziesięć po jedenastej na antenie Radia Gdańsk, czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, ale dzisiaj wyjątek. Nie jesteśmy w studiu Radia Gdańsk we Wrzeszczu, a w takim, powiedzmy, specjalnym, mobilnym studiu na Targu Węglowym. Razem z naszymi komentatorami jest ze mną Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami Piotr Leszczyński, Przegląd Polityczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, no to myślę, że nie jest to tajemnicą także dla naszych słuchaczy, dlaczego jesteśmy właśnie tutaj. To tutaj za mniej więcej godzinę 20 minut, jeżeli wszystko zgodnie z planem będzie szło, bo zawsze jakieś niespodzianki mogą się trafić. Przywitany oficjalnie ma zostać prezydent Emmanuel Macron. Dzisiaj wizyta głowy państwa, głowy Republiki Francuskiej i międzyrządowe konsultacje z Polską i też pierwszy raz obchodzony Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To ma być takie nowe otwarcie w stosunkach dyplomatycznych między Polską a Francją. Nowe po tych, powiedzmy, minionych kilku latach, które różnie były opisywane w tej polskiej dyplomacji generalnie, nie tylko w stosunkach z Francją, ale ogólnie w stosunkach międzynarodowych. No ale zacznijmy od tego, co tutaj się dzieje. Na razie byśmy powiedzieli, że się kompletnie nic jeszcze nie dzieje. Przed Złotą Bramą samochody cityside'owe wożące turystów. Parę osób kręci się być może gdzieś z obsługi, być może jacyś na przykład funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Trochę gapiów. A tak, oprócz tego, jakby nic się miało nie dziać, jakby to był dzień jak co dzień.
No jeszcze jest godzina do przejścia tutaj i powitania przez premiera Donalda Tuska, Emmanuela Macrona, ale ja się cieszę z wielu powodów. Po pierwsze, że oczy całej Polski są dzisiaj zwrócone na Gdańsk, co wcale nie jest taką oczywistą oczywistością, jak mówił klasyk. Po drugie, że to dowodzi, że te stosunki polsko-francuskie, bo ja bym powiedziała, że Polak-Francuz, dwa bratanki jednak, tak powinno brzmieć nasze hasło, zmieniły. Ja pamiętam przecież te zerwane umowy podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam również to, jak...
Umowy na śmigłowce.
Tak. Pamiętam też, jak Bartosz Kownacki twierdził, że to my uczyliśmy Francuzów jeść widelcem.
I różne, były wiceminister obrony narodowej.
Tak, różne takie anegdotyczne historie, przez co oczywiście zerwaliśmy kontakty z jednym z najważniejszych, nie jednym z dwóch najważniejszych jednak krajów Europy. Powiedziałabym, że to jest dla mnie ważne, że dzisiaj spotykają się premier z prezydentem. Właśnie w Gdańsku. I jeszcze jedna rzecz jest dla mnie taka znamienna podczas tej wizyty, a mianowicie to, że prezydent Macron wybrał premiera. I jest to rodzaj takiego psztyczka, myślę, dla prezydenta, no bo to jest ranga prezydenta, mimo że to jest gospodarcza wizyta, tak nazwijmy, ale jednak powinien się prezydent Macron spotkać z prezydentem Nawrockim, wybrał premiera i ja myślę, że Karol Nawrocki powinien sporo pogłówkować nad tym, co tak naprawdę się dzieje wokół niego.
To jeszcze do takich politycznych, powiedzmy, aspektów i takiego odbicia do naszej wewnętrznej polityki wrócimy w tej audycji, ale chcę się do Piotra Leszczyńskiego zwrócić z takim pytaniem, trochę nawiązując do tego, o czym Ryszarda mówiła przed chwilą, oczy całej Polski dzisiaj zwrócone na Gdańsk. Być może także po części oczy Europy zwrócone na Gdańsk. Co dla nas tutaj tak lokalnie ta wizyta oznacza?
Zanim odpowiem też na to pytanie, to chciałem powiedzieć, że ta wizyta jest wizytą oczywistą. Być może zapominamy, bo pewnie wiemy o tym, że Gdańsk jest połączony bardzo mocno z historią Francji. Muszę sobie pozwolić na tą uwagę.
Proszę
bo pierwsze
bardzo.
Takie, pierwsze
takie,
a nawet wcześniej powiedziałbym, to Gdańsk bronił tutaj przy konflikcie, przy wolnej elekcji w 1733 roku wybrany został król Stanisław Leszczyński. Jego córką była Maria Leszczyńska, żona ówczesnego Ludwika XV. I pamiętajmy o tym, że tutaj Ludwik XV wysłał do Gdańska, chcąc pomóc swojemu teściowi odzyskanie tronu, wysłał specjalną eskadrę. I to też jest bardzo ciekawe, że ta eskadra w twierdzy Wisłoujście stoczyła pieszą potyczkę z wojskami rosyjskimi. Następnie poniosła no nie tyle klęskę, co przegrała tą bitwę i zapakowała się na okręty, popłynęła do Kopenhagi, wróciła pod wodzą nieszczęsnego ambasadora Danii, który był w Kopenhadze i przyjął tą eskadrę i powiedział, że wola króla Ludwika XV nie została spełniona i to szarga imię dobre króla Francuzów. W związku z tym zapakował pozostałości tej eskadry na statki, przypłynęli w 1734 roku na Westerplatte i tam ponieśli potworną klęskę, gdzie zginął też właśnie ten ambasador hrabia de Plelo podczas tej potyczki z wojskami rosyjskimi. Także te, mówię o tym specjalnie, no bo te czasy sięgają. Później mamy oczywiście, bardzo głęboko, później mamy oczywiście wojny napoleońskie, no i słynne hasło Napoleona Bonaparte, Gdańsk jest kluczem wszystkiego. I jeszcze jest jedna istotna rzecz historycznie, którą już kończę, którą chciałem tutaj Państwu, naszym słuchaczom uświadomić. Cmentarz francuski. Jest to największa nekropolia francuska w Europie, poza obszarem oczywiście Francji. Tak. Poza Francją. Ona została oddana do użytku podczas wizyty właśnie pierwszego prezydenta, który odwiedził Gdańsk, Charlesa de Gaulle'a. I to ona...
1967
roku. 67, tak.
Przepraszam.
Tak. I ta nekropolia została... Zresztą tam podczas, jak informują źródła, tam ponoć podczas budowania tego cmentarza odnaleziono nawet szczątki właśnie poległych żołnierzy podczas wojen napoleońskich. Także Gdańsk ma długą historię tych takich stosunków, wizyt, powiedzmy, tak? Napoleon też tutaj przecież przebywał, ale wróćmy do czasów współczesnych. Właśnie Charles de Gaulle, nieprawdopodobna euforia, to widać na zdjęciach, to się czuje, dynamikę tych zdjęć, kiedy on w 1967 roku jedzie i właśnie w zasadzie jechał samochodem odkrytą limuzyną w tu, gdzie za chwilę
radziecką
będzie prezydent
mogał,
radziecką czajkę albo ziłem właśnie.
Ziu.
Kolejna wizyta to jest wizyta oczywiście Giscard d'Estaing'a i to były właśnie lata 70-85 rok bodajże, jak sobie wypisałem. No i później dwukrotnie Polskę odwiedził na kanwie tych zmian PRL, III RP, François Mitterrand. Był dwukrotnie w Gdańsku. No i oczywiście Nicolas Sarkozy też był w 2008 roku.
2008 rok to przy okazji w 25. rocznicy. Nagrody Pokojowej, tak. Nobla dla Wałęsy. I tak ja sobie patrzyłem też w ogóle, przepraszam, wrócimy zaraz do tych
oczywiście
znaczeń,
tak.
Bo to bardzo ciekawe historyczne informacje, ale wróciłem sobie do tego spotkania właśnie z roku 2008. Już pomijam, że tam było bardzo ważne spotkanie Nicolasa Sarkozy'ego z Dalaj Lamą 14. Tutaj w Gdańsku.
Mocno protestowane przez Chińczyków.
Przez Chińczyków oprotestowane i też cały świat wtedy patrzył na Gdańsk, ale to jest bardzo ciekawe, bo między innymi wtedy w 2008 roku rozmowy właśnie Donalda Tuska z Nicolasem Sarkozy dotyczyły pakietu klimatyczno-energetycznego. Lata mijają i można powiedzieć, wiele się nie zmienia, bo dzisiaj właśnie energetyka będzie jednym z tych głównych wątków konsultacji międzyresortowych. No i takie koło w pewnym sensie
kolejny raz
toczymy.
Ale tylko dlatego, że energetyka to jest cały czas jeden z najważniejszych, powiedziałabym, problemów nawet Europy i świata.
Choć z tej perspektywy 2008, ja nie wiem, czy wtedy, gdybyśmy się cofnęli te prawie dwie dekady wstecz, no to czy wtedy tak bardzo myślało się o energetyce?
Zwłaszcza tej zielonej.
Zwłaszcza
prawda?
Tej zielonej.
I atomie. Na pewno nie o atomie. Dopiero atom to jest jakby kwestia ostatnich kilkunastu lat, a tutaj myślę, że jednak ta rozmowa o atomie, co prawda pierwsza elektrownia atomowa już jest zaplanowana, już się rozpoczęły wstępne budowy, natomiast no, w planie jeszcze Polska ma drugą elektrownię jądrową. No i rzecz polega na tym, że trzeba będzie wybrać miejsce, ale trzeba będzie też wybrać
partnerów,
tak. I tutaj Francuzi też, tak jak czytałam, mocno zabiegają o to, żebyśmy pamiętali o tym już, kiedy decyzje zapadną. Mm-hmm. No i kultura oczywiście jest też ważna.
To mnie ciekawi,
tak,
bo tutaj
to jest...
Kompletnie nie mam pojęcia, jakie mogą być wątki kulturalne. Ryszardo, może ty nam podpowiesz.
No też nie wiem. Nie wiem, co prezydent z premierem ustalą tutaj, ale ja nie mam nic przeciwko przeciwko temu, żeby kultura tutaj jakoś wspólnie się wspierała, bo tak myślę, że jednak chodzi o to, żebyśmy promowali kulturę francuską w Polsce, a kulturę polską we Francji, bo nie znajduję na razie innego wytłumaczenia.
Tutaj wrócimy do Piotra Leszczyńskiego i trochę do tego pytania, bo to też wszystko pokazuje, jak duże podłoże jest, jak wiele różnych wątków w trakcie tej wizyty.
Mamy, jeżeli chodzi o sprawy kulturalne, to mamy przede wszystkim w tej chwili rok Jerzego Giedroycia i paryskiej kultury, ogłoszony przez, obchodzony przez, ogłoszony przez Senat. W związku z tym, jak wiemy, Maison Lafitte pod Paryżem, do dzisiaj słynna redakcja paryskiej kultury, dzisiaj zamieniona w takie żywe archiwum, które robi nieprawdopodobną pracę. Trzeba też wspomnieć o Józefie Czapskim, nie tylko osobie, którą kojarzymy ze sprawą katyńską i rozwijaniem tych wiązków i odszukiwaniem oficerów jego przyjaciół, ale przede wszystkim malarzu, kapiście, którego muzeum jest w Krakowie. Więc tych wątków kulturalnych byłoby też oczywiście silnie absolutnie związanego z Francją. Mieszkał i zmarł właśnie też w Maison Lafitte. Tych wątków jest bardzo wiele. Ta kultura się francuska i polska przenikała. Mnóstwo malarzy, mnóstwo pisarzy odwiedzało tą mekkę artystyczną, czyli Paryż. Dzisiaj prężnie działają Instytut Francuski w Polsce, ale też Polski Instytut Kulturalny w Paryżu i przede wszystkim Instytut Adama Mickiewicza. I myślę, że tutaj pole do wymiany, pole do wystaw wspólnych jest olbrzymie, więc na pewno tematów będzie bez liku. Mhm. O to jestem spokojny.
A jak my w Gdańsku możemy wykorzystać trochę, nie wiem, dla wizerunku, dla promocji miasta, dla tak szeroko pojętego marketingu, tę wizytę i tego typu wydarzenia jak dzisiaj, no bo coraz częściej ważni politycy przyjeżdżają do Gdańska.
Nie tylko para królewska.
Nie tylko para królewska, która ostatnio w Gdańsku była, ale przecież dzisiaj Emmanuel Macron, mówi się, że już niedługo Peter Madziar ma też w Gdańsku być. Wiadomo, że z pierwszą wizytą uda się do Polski. Być może także w Gdańsku będzie, bo takie życzenie miał, ale wracając do tego, do takiego właśnie przeróżnych, bardzo lokalnych wątków, bo tych rzeczywiście związków gdańsko-francuskich jest bardzo dużo.
Tak.
Ja powiedziałabym krótko, że Gdańsk jest oknem na świat, tak jak to było wcześniej. I bardzo dobrze, że to tutaj się dzieje, ale myślę, że ten Gdańsk też jest, jak mówiłam wcześniej, nieprzypadkowo wybrany, tylko dlatego, żeby po prostu ominąć Warszawę jednak podczas tej wizyty, bo to nie jest jakaś spiskowa teoria dziejów, że Pałac Elizejski zdecydował, że tym razem nie będzie spotkania, prawda, z prezydentem, tylko będzie spotkanie z premierem, a skoro tak, to jak myślę, Donald Tusk, który jest gdańszczaninem mieszkającym w Sopocie, czyli trójmieszczaninem, zadbał o to, żeby właśnie to tutaj się to spotkanie odbyło. Ja myślę, że Gdańsk już jest wystarczająco rozreklamowany. Natomiast każda inna promocja jest tylko na plus.
Mhm. Ale to też inny, być może inny aspekt wizerunkowy, tak? To znaczy jest rozreklamowany jako miasto historyczne, jako miasto nadbałtyckie, jako miasto, w którym jest mnóstwo wydarzeń i tak dalej, a to miasto, które jest ważnym ośrodkiem też, no, dyplomatycznym.
Bo jest.
Tak, bo jest, ale jeszcze kiedyś tak było. Przecież tu był i prezydent Bush. Ja sama obsługiwałam wizytę. Pamiętam, jak składał kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców. Przecież
Margaret Thatcher
bywała i to w czasach, kiedy właściwie nie bywało się z tamtej strony, prawda, u nas w Polsce, bo to były czasy PRL-u. Także my te tradycje przyjmowania głów koronowanych i niekoronowanych, ważnych na świecie, to mamy. I bardzo dobrze, że do tego wróciliśmy, bo ja nawet ostatnio się tak zastanawiałam, że mamy jakiś przestój w przyjmowaniu zagranicznych gości. No i szczęśliwie się tak złożyło, że dzisiaj obejrzymy. Jestem tylko ciekawa właśnie, ile osób przyjdzie, bo to jest zawsze też wydarzenie dla samych gdańszczan, czy dla osób mieszkających w Trójmieście i czy będzie tak licznie właśnie jak podczas tej wizyty słynnej w 1967 roku de Gaulle'a.
No, albo na przykład wizyty pary książęcej brytyjskiej
nie tak dawno temu, nie pamiętam, który to rok był, ale około 10 lat myślę, mija od tego czasu i wtedy było przez długi targ ciężko przejść. Ja trochę wrócę do tego, od czego zacząłem naszą audycję. Mówiłem, że to takie trochę miejsce, w którym niewiele się jeszcze dzieje. Teraz, gdybyście się odwrócili i spojrzeli na to, co dzieje się przed Złotą Bramą, no to można powiedzieć, że coś tu się chyba wydarzy.
Oj,
niedługo. Tak,
tak
to zaczyna powoli wyglądać, ale o tym już pomówimy dalej po krótkiej przerwie i muzycznej, i reklamowej, a potem wrócimy do takiego specjalnego wydania Strefy Komentarzy prosto z Targu Węglowego.
Strefa Komentarzy.
Po przerwie wracamy do Strefy Komentarzy, emitowanej dzisiaj, nadawanej dzisiaj z Targu Węglowego. Tutaj czekamy na oficjalne rozpoczęcie wizyty francuskiej delegacji z prezydentem Emmanuelem Macronem na czele. Tutaj o 12.30 według planu ma się to odbyć. Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże, Piotr Leszczyński, Przegląd Polityczny cały czas są razem z nami. Trochę jeszcze wracając do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą. Panie Piotrze, to, na co Ryszarda zwraca uwagę, czyli ten taki trochę pstryczek w nos w kierunku Karola Nawrockiego, no rzeczywiście, gdybyśmy mieli spojrzeć chociażby na spotkania poprzednie wizyty Emmanuela Macrona w Polsce, no to spotykał się z prezydentem Andrzejem Dudą.
I to dwa razy.
I to dwukrotnie nawet. Teraz spotyka się jednak z premierem. Owszem, to jest efekt tego traktatu świeżo z Francją zawartego i wyznaczenia tego Dnia Przyjaźni polsko-francuskiej, który się po raz pierwszy odbywa, i tego szczytu międzyrządowego, no więc trochę patrzymy, rozumiem, pryzmatem systemu francuskiego politycznego, no bo tam jednak prezydent rządzi.
Rządzi prezydent. Jest oczywiście, tak jak w każdym kraju demokratycznym systemie, oczywiście jest też premier, ale prezydent wyznacza i wykorzystano ten fakt właśnie, tak jak pan tu wspomniał, z zeszłorocznego podpisania układu w Nancy, zresztą w mieście Marii Leszczyńskiej, w którym podpisano ten układ polsko-francuski. I wykonuje się pierwsze postanowienie o nowych stosunkach polsko-francuskich, czyli jest rewizyta. Co roku pierwsza była właśnie tutaj, jest w Polsce, w Gdańsku. Mamy przyjemność pana prezydenta Francji z jego całą ekipą rządową i pewnymi innymi biznesmenami różnymi gościć. Natomiast jeśli idzie o... pewnie rewizyta ta będzie za rok, też pewnie w składzie... premier, prezydent na takiej zasadzie. W związku z tym, tak, wykorzystano ten pretekst, może to nie jest pretekst, może po prostu to spotkanie jest klasycznym spotkaniem roczym, w których będą oprócz spraw kultury, którym mówiliśmy przed przerwą, to też właśnie klasycznych biznesów gospodarczych oraz, co jest bardzo istotne i szczególnie my tu w Gdańsku jesteśmy bardzo tym zainteresowani, mając 90 kilometrów do Królewca i do obwodu królewieckiego, bezpieczeństwa, czyli jak reagować, jak na to powinno reagować, jak powinno się na to ustosunkować do tego, co dzieje się na przykład w relacjach za Wielką Wodą, czyli Europa Zachodnia, czyli Unia Europejska w zasadzie, a Stany Zjednoczone, tak? To niełatwe decyzje i myślę, że takie bilateralne spotkania też służą temu, aby taką wiedzę pogłębić, przekonać się, zastanowić się wspólnie, jaką politykę w tej chwili prowadzi w tych bardzo niełatwych czasach.
Ja myślę, że i prezydent Macron, i premier Donald Tusk, którzy się dobrze znają od wielu lat, już te różne taktyki sobie po drodze uzgodnili, bo oni się bardzo dobrze znają, poklepują się po plecach i to jest takie, powiedziałabym, no, prawie przyjacielskie. To poklepywanie widać, że jest tam chemia między nimi, polityczna chemia. Oczywiście. Natomiast jednak powiedziałabym, że trzymam się tego, że to jest taki psztyczek w nos dla prezydenta Nawrockiego, dlatego że można było wydłużyć tę wizytę do 2 dni przecież, a ona jest tylko i wyłącznie w Gdańsku, tylko jest zaplanowana jako wizyta robocza. Przecież no, mogło być spotkanie 2 pierwszych dam, prawda, francuskiej i polskiej, tak, gdyby to jeszcze. Natomiast uznano. Ja myślę, że też duży udział jest w tym premiera Donalda Tuska, który, jak wiadomo, to nawet nie jest szaska przyjaźń z prezydentem Nawrockim, tylko to już jest prawdziwa wojna polityczna, jaką toczą obaj ci politycy i ugrupowania jednego i drugiego polityka. Także No, powtarzam jeszcze raz, że prezydent Nawrocki powinien jednak przemyśleć swoją politykę międzynarodową, dlatego że być może to jest pierwszy taki unik międzynarodowego polityka, ale może się tak zdarzyć. Jeśli się jedzie na 3 tygodnie przed wyborami do premiera Orbana i tam się go popiera, to trzeba się, który jest prorosyjski, który jest antyukraiński i właściwie działał wbrew polskim interesom, bo nawet wstrzymywali Węgrzy w Unii Europejskiej pieniądze, które nam się należały, to trzeba się liczyć z tym, że potem jak się wspiera takiego polityka, to nie będzie się wspieranym przez innego.
Uzupełniając, albo raczej nie uzupełniając, ale trochę w słowo ci wchodząc, ważna informacja, która tutaj do nas płynie. Samolot z prezydentem Emmanuelem Macronem na pokładzie wylądował właśnie na lotnisku w Gdańsku. Także chyba te informacje, które gdzieś tam docierały o rzekomym opóźnieniu, mogą nie polegać na prawdzie. Teoretycznie 50 minut rządowymi samochodami na pewno tutaj zdążą, ale też pytanie, bo mówi się też o tym tutaj trochę, wrócę do tego, o czym Piotr Leszczyński mówił w pierwszej części naszej audycji, o tym największym cmentarzu, francuskim cmentarzu wojskowym położonym poza granicami Francji. Nie ma co prawda tego w oficjalnym programie wizyty, ale mówi się, że być może w drodze z lotniska tutaj na Długi Targ do historycznego centrum Gdańska delegacja francuska zatrzyma się właśnie tam na cmentarzu i przez chwilę tę nekropolię będzie odwiedzać. No, z tego, co słyszymy, to służby tam różne są, więc miejsce jest na pewno zabezpieczone. Ale przechodząc do tego, co wydarzy się już później, kiedy tutaj dotrą, tak bardzo ogólnie pytając, czego się, oprócz oczywiście wymiaru symbolicznego, wymiaru dyplomatycznego, nowego otwarcia i tak dalej, spodziewamy się jakichś konkretów po dzisiejszej wizycie? Po 16:15 ma być spotkanie z mediami zaplanowane, czy jest spotkanie zaplanowane z mediami i czego się raczej spodziewacie? Kurtuazyjnego oficjalnego komunikatu, czy być może będą jakieś przełomowe, istotne informacje?
Jeżeli zapadną jakieś decyzje, to sądzę jednak, że nie będą one ogłoszone. Ma być tutaj minister obrony narodowej, przynajmniej tak z tych oficjalnych komunikatów wynika.
Ministrowie obrony narodowej, spraw zagranicznych, tak, kultury właśnie, tak, energetyki, więc to nie jest, i ich polscy odpowiednicy.
Tak, więc będą to tutaj będzie na spotkanie robocze, na pewno jakieś tematy będą omawiane, ale nie sądzę, żeby na pewno do podpisania jakiejś umowy nie dojdzie, bo to też byłoby przecież już. To nie jest tak, że
to nie ten
teraz etap. Się spotykamy, tak, i za chwilę podpisujemy umowę. Więc naprawdę trudno mi powiedzieć.
Bo ten temat, tak sobie myślę, tego parasola nuklearnego francuskiego jest chyba ważnym tematem i nie
dla
sądzę...
Dla Francuzów też.
Dla Francuzów, ale nie, tak, sądzę też, żeby polska delegacja tak obojętnie obok tego przechodziła, zwłaszcza że pewne zapowiedzi w tej materii już publicznie także padały.
Pamiętajmy, że Francja jest jedynym krajem należącym do Unii Europejskiej, odkładamy na bok niestety Brexit, Wielką Brytanię, która ma dostęp do broni nuklearnej. W związku z tym to jest jedyny kraj, który mógłby nam z tym parasolem nuklearnym tu w Europie przyjść.
Czy ma dostęp na taką skalę.
No i ma dostęp na taką skalę, więc ja sobie tutaj też wynotowałem, po tym układzie w Nancy mamy trzy takie tematy główne, które są, będą w Gdańsku omawiane, to jest właśnie ta obronność i bezpieczeństwo. Co to znaczy? No to znaczy, jak będziemy w ramach NATO, w ramach wojsk Unii Europejskiej reagować na ewentualne prowokacje ze strony rosyjskiej, jak bardzo głęboko zaangażują się państwa zachodnie, nie tylko Francja, ale też i Niemcy, i Hiszpania, i Włochy w bezpieczeństwo tej flanki wschodniej, na której my jesteśmy. To jest jedna rzecz. I właśnie co z tym parasolem nuklearnym? Czy jest to w ogóle możliwe? Francuzi powiedzieli, że już od tego roku nie będą informowali publicznie, ile głowic atomowych posiadają. To też jest taki zabieg, który ma na celu nie tyle co przestraszyć, co po prostu pokazać skalę takiego powagi sytuacji. To jest ta kwestia. No i oczywiście potężny przemysł obronny, zbrojeniowy. Tak. Nie zapominajmy, że też Francuzi są potęgą morską. Mają swoje niszczyciele, ale przede wszystkim lotniskowce. Co nie jest takie oczywiste
w dzisiejszym świecie. Powietrzną. Też słynne karakale.
Chociażby słynne karakale. Więc trudno się spodziewać, żeby oficjalnie było już w tej chwili ogłoszone na konferencji prasowej. Być może jakieś ogólne komunikaty tak samo. Drugą kwestią jest oczywiście kwestia energetyki. I tutaj duża firma EDF, która chciała stanąć w konkursie do budowy tej drugiej, o której pani tutaj wspomniała, do tej drugiej elektrowni atomowej. W związku z tym to też są bardzo trudne zagadnienia i takie przecieranie w zasadzie szlaków, więc trudno się myślę, że najwięcej dowiemy się o kulturze, tylko nie wiem, czy dziennikarze będą na tej ogólnodostępnej konferencji prasowej zadawali o kulturze,
bo na pewno będą.
Tak, bo pewnie ruszy polityka lawinowo, mając naprzeciwko siebie prezydenta Francji, od razu ruszy duża polityka, tak naprawdę. Rosja, Ameryka, Zatoka Perska. Czy Ormuz zostanie odblokowany? Czy pomoże flota francuska odblokować?
To mi się trochę cisnęło na usta kilkukrotnie już, ale w zasadzie pół godziny naszej audycji przeleciało, a my pierwszy raz mówimy o Bliskim Wschodzie. To też w pewnym sensie znamienne. Myślę, że ten temat bliskowschodni pojawi się w trakcie rozmów delegacji jednak dużo szybciej niż w naszej audycji.
No ale to też o czym rozmawiano i do jakich wniosków doszli obaj politycy, to pewnie też się nie dowiemy.
Nie, no jak zwykle.
Tak, to są rozmowy takie zakulisowe, żeby tak działać, aby i Francji, i Polsce było jak najlepiej. No i tylko tyle. Ja się nie spodziewam jakichś wielkich komunikatów o tej 16:30 na spotkaniu z mediami. Natomiast jestem sama ciekawa pytań dziennikarzy, bo być może któryś z polityków się jakoś otworzy i coś więcej powie.
No to zawsze jest zagadka. Ja tak sobie jeszcze myślę o tej kulturze. Oczywiście teraz mówię to z zupełnym przekąsem i puszczając wodze fantazji. Może jakieś dzieło zaginione nam przywiozą Francuzi do Polski, skoro aż minister kultury i na takim szczeblu to musi się odbywać. Oczywiście to takie trochę z przymrużeniem.
Myślę, żeby się pochwalili przed wizytą, że jadą z takim darem.
Myślę, że
tak, że nie jest to złoto, mira i kadzidło chyba tak, ale że jest to poważny
raczej wspólne, tak. Raczej wspólne wystawy, może wystawa impresjonistów.
Tak, promowanie, mówię, kina francuskiego w Polsce. Tak. Kino francuskie zresztą jest takim kinem osobnym, dlatego że to nie jest jak kino amerykańskie, prawda, hollywoodzkie, za wielkie pieniądze tworzone, tylko takie, wiele filmów jest filmami offowymi francuskimi, więc im też zależy na takiej promocji tutaj tego kina. Ja akurat mówię o kinie,
które uwielbiasz, które jest ci bliskie.
Które szczególnie kocham.
To też wiemy. I to trudno się nie zgodzić, że ta kultura francuska nie jest tą typową kulturą masową. Piotr Leszczyński jeszcze dodać coś chce.
Chciałem też dodać, że prezydent Macron jest w dość niewnieżnej sytuacji, bowiem wybory ma za pasem prezydenckie, w których oczywiście nie będzie kandydował. Jest bardzo duży faworyt Zjednoczenia Narodowego, pan Bardella, Mediolańczyk z pochodzenia Włoch. I on będzie naturalnym kandydatem prawicy, czyli populistycznych sił europejskich. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy Bliskiego Wschodu, to też jest w niewdzięcznej sytuacji. Ma potężną diasporę żydowską u siebie we Francji, ale też ma potężną ilość osób, które są obywatelami Francji, ale pochodzenia są arabskiego. Więc to jest, my sobie nie zdajemy sprawy, w jakim trudnym położeniu są politycy zachodnioeuropejscy, którzy dysponowali kiedyś koloniami albo napłynęli do nich po II wojnie światowej imigranci z Bliskiego Wschodu, nazwijmy to umownie i szeroko. Tak? Więc oni są w wyjątkowo trudnej sytuacji. My naprawdę troszeczkę żyjemy w innym świecie. Tak? My mamy tutaj inne kłopoty, patrzymy trochę właśnie na wschód z niepokojem. Nie trochę, ale inną kategorię problemów mamy.
A Bliski Wschód jest jednak nam odległy. No.
Absolutnie tak, zgadzam się.
No, ja tak trochę nawiązuję do tych różnych niepokojących informacji, które pojawiają się i płyną chociażby z Norwegii, gdzie według szacunków te zapasy paliwa są już bardzo, bardzo niewielkie, a Norwegia raczej by się nam kojarzyła z takim krajem zasobnym. Tak byśmy bardzo ogólnie powiedzieli, no ale to też pytanie, na ile te informacje, które gdzieś do mediów przeciekają, na ile są prawdziwe, na ile są jakimś narzędziem i czemuś mają służyć.
Żyjemy
różnie to bywa.
W czasach fake newsów, więc też trzeba bardzo ostrożnie
tak,
sobie dawkować.
Dwa razy trzeba sprawdzać, jeśli nie trzykrotnie.
Tak, ja też kilkakrotnie już sprawdzałem, co dzieje się tutaj obok
obok nas i jakbym znowu was wam zasugerował, bo ja mam słuchaczom wyjaśnić to szczęście, że siedzę przodem do złotej bramy, a nasi goście siedzą, moi goście siedzą do niej plecami, więc nie widzą, ale rzeczywiście coraz więcej ludzi przybywa, przegoniono nawet te samochody city site'owe, więc nie będzie odkrytym pojazdem. Prezydent Macron zwiedzał Gdańska, to też w ramach żartu, ale tak sobie...
A już na pewno nie zjiłem.
O, to tak.
Jak de Gaulle.
Ale jedną rzecz, i tą pozytywną, którą zauważyliśmy tutaj na początku, i to może warto podkreślić, trochę żartując też, ale to z drugiej strony temat poważny, Złota Brama. Czysta, jak dawno nie była.
No też, ale to i Droga Królewska, bo od Złotej Bramy zaczyna się Droga Królewska, czyli prezydent witany jest jak król. Tutaj królewsko. Prezydent Francji po królewsku. Zobaczymy zresztą. Sama jestem ciekawa, jak będzie wyglądało to powitanie.
No, słońce proszę. Tylko w oczy będzie mu świecić, kiedy tą drogą królewską będzie szedł.
No i wiatr.
Z okularów przeciwsłonecznych pan prezydent
dlatego
Francji
celowo
będzie
tym,
miał.
Dlatego celowo o tym ubrane. Będzie mógł.
Natomiast na pewno w przekaz w świat pójdzie naszego pięknego miasta i na pewno znowu latem nie jedna osoba zdecyduje się właśnie po takiej migawce, którą być może w wieczornych wiadomościach zobaczy, przyjechać do tego pięknego miasta.
Chociaż słonecznie jest dzisiaj, ale jest też i wiatr bardzo silny. Ja się śmieję, że prezydent Macron pozna, co to jest wiatr od morza, prawdziwy wiatr od morza.
Oni tam też mają morze i to z dwóch stron, także jakoś sobie poradzi. Tak myślę, w dobrych humorach, trochę żartobliwie, powoli kończymy strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk, bo my musimy też powoli już udawać się do specjalnego sektora prasowego, do którego musimy wejść nieco wcześniej niż ci oficjale, na których tutaj czekać będziemy w pierwszym dniu przyjaźni polsko-francuskiej, w dniu oficjalnej wizyty francuskiej delegacji rządowej z prezydentem Emmanuelem Macronem na czele, w dniu, w którym spotka się z Donaldem Tuskiem i innymi czołowymi polskimi politykami szczebla rządowego. Na tym zakończymy. Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Piotr Leszczyński, Przegląd Polityczny.
Dziękuję bardzo.
To byli goście strefy komentarzy nadawanej z Targu Węglowego, którą poprowadził dla państwa Kuba Kaługa, a zrealizował ze studia we Wrzeszczu Artur Seruga.
Strefa komentarzy.